Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W dzisiejszej audycji o pracy psychologa biegłego sądowego mówić będzie profesor doktor habilitowana Magdalena Błażek, psycholog, psychoterapeuta, kierownik Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletnia biegła sądowa w dziedzinie psychologii. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy przeciętny obywatel może spotkać na swojej drodze biegłego z zakresu psychologii?
Przeciętny obywatel może spotkać biegłego w różnych okolicznościach. Te sprawy, którymi ja się w swoim życiu zajmowałam, przede wszystkim dotyczyły kontekstów rodzinnych, czyli tego, co działo się w rodzinie, czyli rozwodu, czyli jakiejś ingerencji sądu we władzę rodzicielską, czy też niedostosowania społecznego nieletnich. Ale oczywiście również przeciętny obywatel może stać się podmiotem czy przedmiotem zainteresowania sądowego wtedy, kiedy dopuści się jakiegoś czynu karalnego czy przestępstwa, bądź też kiedy jest świadkiem jakichś zdarzeń, które mają taki charakter i wówczas również sąd może zasięgać jego wiedzy na temat takowego zdarzenia. I to są właściwie główne sytuacje, w których się z sądem stykamy. Ale oczywiście stykamy się z sądem również w sprawach tak zwanych cywilnych, ogólnych, czyli o jakąś szkodę, jakieś tam naruszenie godności, naruszenie miru domowego, wszelkiego rodzaju sprawy, w których również sąd może zasięgać opinii biegłego sądowego. Taką dosyć szczególną kategorią spraw, gdzie również biegły sądowy psycholog się wypowiada, są próby samobójcze czy samobójstwa udane przede wszystkim w rodzinach się dokonujące i ta praca jest pracą wtedy nad sylwetką psychologiczną samobójcy i przyczynami tego zdarzenia. A to o tyle ważne, że mamy tego coraz więcej we współczesnym świecie, w związku z powyższym jakby te sprawy nabierają pewnej mocy. Ja osobiście również opiniowałam w sprawach spadkowych i lubiłam te sprawy spadkowe, ponieważ one się z grubsza sprowadzały do zbudowania sylwetki psychologicznej nieżyjącego człowieka. Teraz coraz więcej spadkowych spraw dotyczy również żyjących ludzi, którzy podważają swój własny testament z takiego czy innego powodu, także one się robią coraz bardziej interesujące. Więc to są takie główne kategorie spraw, z którymi sprowadzają, że tak powiem, przeciętnego człowieka do kontaktu z biegłym psychologiem.
A dlaczego w sprawach, kiedy w roli świadka na przykład staje przed sądem dziecko, powinien mu towarzyszyć psycholog?
No psycholog jest tutaj taką osobą, która ma za zadanie zabezpieczenie interesu dziecka i zadbanie o jego dobro. Generalnie procedury sądowe charakteryzują się tym, że strony dorosłe tak zwane mają bardzo często swojego przedstawiciela ustawowego, mecenasa, natomiast dziecko właściwie nie ma takiego reprezentanta, który mógłby zadbać o jego interesy, a ponieważ psychika dziecka jest krucha, małe jest, delikatne, w związku z powyższym jakby chcemy zadbać o to, żeby przebieg ewentualnych wysłuchań, i to bardzo często ma miejsce wtedy, kiedy dokonujemy wysłuchania takiego dziecka w tak zwanym niebieskim pokoju, to wówczas wysłuchujący, często sędzia, ja przynajmniej bardzo często pracowałam w takim kontekście z sędzią, czyli byłam psychologiem obecnym przy wysłuchaniu przez sędziego, dba o to, żeby pytania nie były zbyt intruzywne, nie były naruszające dobrostan dziecka, żeby ewentualnie przerwać taką rozmowę w momencie, w którym obserwuje się jakieś bardzo niepokojące sygnały emocjonalnego, takiego dystresu po stronie dziecka. Biegły psycholog jest tak naprawdę takim reprezentantem interesów dziecka. Chce zadbać o to, żeby w tym konflikcie, w tej przemocy, czy w różnych innych okolicznościach rodzinnych, które nie sprzyjają dobrostanowi, zapewnić takie warunki rozwoju i życia dziecku, żeby one były jak najlepsze, więc w dużej mierze reprezentuje jego interesy.
A czy ten sam psycholog może być powoływany jako biegły w sprawie na przykład tego dziecka? Jak to właśnie wygląda później w praktyce?
No znaczy on występuje w roli biegłego oczywiście, dlatego że jeżeli był przy wysłuchaniu, to posiada wiedzę na temat tego, jak dziecko reagowało, które treści sprawiały mu jakąś wyjątkową trudność. Czasami jest tak, że jest również proszony o stwierdzenie, czy można uznać to, co dziecko mówiło za wiarygodne, czy ono nie wykazywało jakiejś tendencji do tak zwanej konfabulacji, czy nie było być może sterowane te czynniki też takie wokół dziecka, czyli motywacyjne, wpływ rodziny i tak dalej też odgrywają tutaj rolę. Także jak najbardziej, tak, jak najbardziej może.
A jakie inne jeszcze pytania o sytuację dziecka może psychologowi zadać sąd? Co sąd chce wiedzieć o dziecku tak naprawdę na przykład?
To zależy od rodzaju sprawy w dużym stopniu, ale można powiedzieć, że są takie kluczowe pytania, które sąd praktycznie w sprawach rodzinnych zadaje zawsze. A mianowicie pyta o więzi uczuciowe łączące dziecko z członkami rodziny i czasem pyta i odwrotnie, czyli w tej tezie sądowej tak zwanej, bo sąd formułuje tak zwaną tezę sądową, która jest wyznacznikiem pracy biegłego psychologa. Więc w tej tezie sądowej to pytanie może być tak sformułowane, że więź w jedną i w drugą stronę.
A nie wystarczy zapytać dziecko, kochasz bardziej mamusię czy tatusia?
Nigdy nie pytamy tak wprost, tylko raczej staramy się dokonać oceny tego emocjonalnego klimatu rodziny, tudzież więzi, jakie łączą dziecko z rodzicami. Nie wprost nie zadajemy tego pytania, natomiast pytamy o różne rzeczy wokół. Tak nie zdradzając warsztatu pracy, no to mogę powiedzieć ogólnie, że pytamy o życie, o to, jak wygląda dzień, z kim różne rzeczy dziecko robi, o stosunek emocjonalny, o przytulanie się, o bycie blisko, o zabawę, o wszystko to, co pozwala nam wyciągnąć wnioski na temat tego, jaka jest ta więź między dzieckiem a rodzicami, jaka jest relacja.
Co może czuć dziecko, które staje przed sądem, na przykład w sprawie rozwodowej swoich rodziców? Czy to nie wywołuje u takiego dziecka na przykład takiego poczucia winy, albo czuje się zobowiązane wobec rodziców? To jest dla niego bardzo trudna sytuacja chyba.
Znaczy, sytuacja rozwodowa jest w ogóle taką sytuacją, w którą wpisany jest konflikt lojalnościowy, bo tak naprawdę w momencie, w którym rodzice się rozwodzą, to dziecko musi się opowiedzieć po którejś stronie w jakiś jednak sposób, czy zbliżyć się do którejś ze stron, do mamy czy do taty, albo poczuć się bardziej lojalne wobec którejś ze stron. Generalnie to jest tak, że konflikt lojalnościowy występuje zawsze i jest właściwie nieunikniony. I myślenie o tym, że go nikt nie będzie w ogóle, no jest właściwie takim myśleniem, bym powiedziała, dosyć mocno życzeniowym. Ale oczywiście są rodziny czy rodzice, którzy sobie z tym dużo lepiej radzą. Współpracujący, szanujący swoją rolę matki i ojca, wspierający się nawzajem, ustalający pewne regulacje dotyczące życia i wymogów i taki pewną linię wychowania dziecka. To jest niesłychanie ważne, żeby nie zbudować tego konfliktu lojalnościowego. Ta linia wychowawcza powinna być jednolita i rodzice powinni to ustalać i tacy rodzice oczywiście są. Natomiast ci, którzy stają się przedmiotem zainteresowania sądu i są kierowani do opiniowania, to nie jest ta grupa. Tak? To jeżeli rodzice współpracują rodzicielsko, to sąd nie potrzebuje opinii biegłego psychologa.
Czy sąd bierze pod uwagę opinię, kiedy na przykład psycholog powie, nie, to dziecko się nie nadaje do składania zeznań?
Zasada jest taka, że dziecka się nie przysłuchuje w sprawach rozwodowych. Jest taka formuła prawna nazywająca się wysłuchaniem dziecka przez sędziego prowadzącego, tak zwanego sędziego sprawozdawcę, który ma takie narzędzie prawne dostępne, że może wysłuchać dziecko w sprawie rozwodowej, żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja. I sędziowie coraz częściej z tego, co mi wiadomo, korzystają. Natomiast nie muszą z niego też korzystać, bo mogą w sytuacjach wątpliwych skierować sprawę do opiniowania i zadać odpowiednie pytania, czyli pytanie o więzi, o lojalność, o konflikt lojalnościowy, ewentualne nadużycia, przemoc, czy jakieś wpływanie, manipulowanie dzieckiem. Są bardzo częste pytania zadawane w sprawach rozwodowych, więc może skierować do opiniowania i po prostu dostać te odpowiedzi od fachowca, który będzie wiedział, jak to zbadać. Natomiast jeżeli chodzi o poczucie winy, to jest taka triada objawów, które występują praktycznie u każdego dziecka rozwodzących się rodziców. To jest poczucie winy, poczucie odrzucenia i tak zwane magiczne myślenie. I to poczucie winy występuje u wszystkich praktycznie dzieci, bo dzieci z poziomu swojej niedojrzałości poznawczej, emocjonalnej mają tendencję do myślenia, że one są w jakiś sposób winne temu, że rodzice się rozstają. Tym bardziej, że znaczna część konfliktów między małżonkami wynika z kwestii wychowawczych i wychowania dzieci, opieki nad tymi dziećmi. Dzieci słysząc te konflikty potem mają taką dużą łatwość generowania tego obciążenia. Takim szczególnym wiekiem, który jest obciążony bardzo winą, to są dzieci przedszkolne. To się nawet nazywa wiekiem winy w takiej klasyfikacji okresów ze względu na sposób reagowania dziecka na rozwód. To są takie dzieci, które mówią na przykład, będę mył ząbki, tylko się nie kłóćcie, czyli jakby podejmują różne takie działania, które wydają im się, że mogą być skuteczne i zapobiec temu rozstaniu rodzicielskiemu. Ale u wszystkich dzieci z poczuciem winy możemy się spotkać oczywiście. No, z poczuciem odrzucenia w sposób naturalny, dlatego że rozpad rodziny to jest taka sytuacja, w której bardzo często jedno z rodziców odchodzi, wyprowadza się z domu, w związku z czym to odrzucenie jest, że tak powiem, takie realne. Ale ja chcę powiedzieć o takim aspekcie tego odrzucenia, który jest słabo zbadany w ogóle i słabo zauważany, a bardzo ważny, a mianowicie małżonkowie pogrążeni czy zaabsorbowani własnym konfliktem i rozwodzeniem się nie mają czasu dla swojego dziecka. I standardową odpowiedzią na pytanie o to, jak państwa dziecko przeżywa rozwód, to była często odpowiedź na tych badaniach sądowych, a zrobiłam ich w sprawach rozwodowych, no kilkaset, także było tego sporo. Był, o nie, on tam sobie dobrze radzi, także nie widzą dziecka, nie widzą jego problemu, ponieważ są bardzo skupieni na sobie i na swoich problemach. Więc warto uczulić też rozstających się rodziców na to, żeby zwracali uwagę uwagę na to, co przeżywa dziecko, rozmawiali z nim o tym rozstaniu. Nie napastliwie, nie nadmiarowo, też żeby nie zaczęli helikopterować, żeby znowu nie poszło to w stronę takiej jakiejś nadwrażliwej nadopiekuńczości, bo to też rozwojowi nie służy, ale jednak, żeby ta koncentracja na tym, że dziecko też przeżywa tę sytuację, że rozwód dotyczy całej rodziny, powinna tutaj u takich rodziców występować. Trochę się otworzyła gotowość ludzi na przyjmowanie pomocy psychologicznej w tym zakresie, takich rozstających się, czyli jakby trochę się tutaj, że tak powiem, świadomość zmienia i to jest bardzo ważne.
Chciałam zapytać Panią o takie osobiste Pani odczucia. Czy trudniej się pracuje z dzieckiem, które jest ofiarą przestępstwa, czy trudniej się pracuje z dzieckiem, które na przykład jest świadkiem w jakiejś sprawie, gdzie mogło widzieć na przykład coś i trzeba od niego odebrać takie zeznanie?
No to bardzo trudna odpowiedź na takie pytanie, dlatego że dam przykład. Otóż kiedyś dostałam do zaopiniowania dziewczynkę 6-letnią, która była świadkiem popełnienia przestępstwa, które polegało na tym, że jej ojciec rozprął brzuch mamusi, poodcinał prąd, opróżnił lodówkę, wyłączył telefon, odciął kabel telefoniczny, zamknął dom i zostawił to dziecko z tą umierającą kobietą na 3 dni. Po 3 dniach tam weszła policja ze strażą pożarną. Niestety okazało się, że ta matka już nie żyje, bo ona dosyć długo umierała. No i pamiętam, że jak przeczytałam pytanie sądu, który zapytał, jaki jest stan psychiczny tego dziecka, to pomyślałam sobie, a jaki on może być. To znaczy, jakby w ogóle, co my tu możemy zrobić, tak? Jakby nasze możliwości. Oczywiście trzeba coś zrobić i pomóc tej dziewczynce w odzyskaniu równowagi. Natomiast trauma tego doświadczenia bycia świadkiem takiej przemocy, zabójstwa tak naprawdę, jest no, taką raną już na całe życie. Więc praca z takim świadkiem, niebezpośrednią ofiarą jest w tego typu sprawach, jest też niesłychanie trudna i traumatyzująca. Ale oczywiście dzieci, które są bezpośrednio ofiarami przemocy, to jest bardzo trudna grupa dzieci, bo to są takie dzieci, które poruszają w człowieku psychologa. Trzeba pamiętać o tym, że każdy psycholog pracuje sobą, swoimi zasobami emocjonalnymi, swoimi też przeżyciami, swoim doświadczeniem, w związku z czym to wszystko odgrywa rolę w jego pracy. I nie jest z kamienia, w związku z powyższym, bo jakby tutaj to są rzeczy poruszające. To rzeczywiście to są takie sprawy, te dzieci będące ofiarami przemocy, które no, zostają z człowiekiem na zawsze. I ja wiele z tych spraw do dzisiaj pamiętam. Pamiętam, jak te dzieci wyglądały, pamiętam, jaki był z nimi kontakt, dlatego rzeczywiście to były sprawy głęboko poruszające. I trzeba się nauczyć oczywiście jakoś sobie z tym radzić. Natomiast przede wszystkim trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby, jeśli jesteśmy tylko biegłymi, to żeby pokierować to dziecko do takiej pomocy psychologicznej, żeby ono miało jakiekolwiek szanse na normalne życie, normalne funkcjonowanie, normalny rozwój. Jedno i drugie jest bardzo trudne w zależności od typu sprawy.
Profesor doktor habilitowana Magdalena Błażek, psycholog, psychoterapeutka, kierownik Katedry Psychologii Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Do rozmowy wracamy po 14.30.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Po przerwie wracamy do rozmowy z profesor doktor habilitowaną Magdaleną Błażek, psychologiem i psychoterapeutą kierującą Katedrą Psychologii i Zakładem Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, biegłą sądową. Jak biegły psycholog ustala prawdziwość zeznań? Ja rozumiem, że nie można zdradzać warsztatu pracy, ale na pewno interesuje słuchaczy to, jakie pytania na przykład można usłyszeć i jak sprawdzić, czy komuś się fikcja nie miesza z rzeczywistością.
Oczywiście wymaga to dokonania takiej oceny funkcjonowania poznawczego i często też intelektualnego, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi różnego stopnia mogą tutaj stanowić bardzo taką szczególną kategorię, też szczególną trudność, dlatego że ich kompetencje w zakresie jakby takim poznawczym są ograniczone. Ale żeby stwierdzić, czy mamy do czynienia z rzeczywiście takim rzetelnym zeznaniem, czy też mamy do czynienia z wymyślonym.
Nie wystarczy takie poczucie, mam wrażenie, że ktoś kłamie, tylko trzeba to zbadać.
Absolutnie nie wystarczy takie poczucie, tym bardziej, że te poczucia bywają złudne. Dlatego że jest takie na przykład powszechne przekonanie, że jak ktoś nie patrzy w oczy, to kłamie. Nieprawda. Jest bardzo wiele osób, które nie patrzą w oczy i nie kłamią, a nie robią tego dlatego, że są wylęknione albo że powracanie do jakichś traumatycznych doświadczeń jest dla nich niesłychanie trudne, albo że się skupiają, nie wiem, patrzą sobie na swoje własne kolana, bo tak jest im łatwiej, więc jest trochę takie takich mitów krążących wokół tego, co jest fałszywe, a co jest prawdziwe. W związku z powyższym psycholog musi, że tak powiem, taką wiedzę posiadać. Nie chciałam zdradzać warsztatu, bo nie mogę tego zrobić. To mogę tylko powiedzieć, że są pewne procedury oceny wiarygodności, z których możemy korzystać i ja osobiście korzystałam z jednej z takich procedur oceny wiarygodności. Dosyć interesującej też w takim sensie, że ona była, ta analiza treści zeznań była dokonywana przeze mnie, a nie byłam psychologiem rozmawiającym ze sobą, czyli z dzieckiem słuchanym, więc jakby dokonywałam tego tylko z zapisu, ze stenogramu, nie z zapisu wideo, nie widziałam twarzy, nie obserwowałam mimiki. Wokół tego tematu, czy to powinno być, czy nie, to oczywiście są różne kontrowersje, natomiast muszę powiedzieć, że ona się całkiem nieźle sprawdzała, to taka koncentracja na treści. Zawsze mamy jakby takie trzy klasy czynników. Po pierwsze logikę tego przebiegu, po drugie obecność pewnych czynników motywacyjnych wokół, które mogą wzmacniać bądź osłabiać wartość takiego zeznania. Podam jeden przykład, że w takim powszechnie obowiązującym wyobrażeniu wiarygodnego świadka nie ma na przykład mowy o tym, żeby on się mógł poprawić w czasie zeznań, czy powiedzieć źle powiedziałem, i to jest bardzo często taki problem na styku psychologia-prawo, czyli jakby tutaj psychologowie mają inne rozumienie tej sytuacji niż prawnicy, którzy uważają, że jak ktoś się poprawia, to znaczy, że kłamie, że wymyślił coś sobie. Niekoniecznie tak musi być, choć może, oczywiście. No ale też jakby stwierdzenie wiarygodności wymaga też zanalizowania całej otoczki w sensie wpływu innych osób, tego jakby motywowania do określonego rodzaju zeznań, manipulacji, którym może być poddana szczególnie taka mniejsza osoba, poziomu podatności na sugestie, które mogą być nawet przed samym wysłuchaniem udzielane, więc jakby cały szereg czynników tutaj trzeba wziąć pod uwagę, żadne proste rozwiązania, takie standardowo powszechnie wyobrażane sobie w takiej wiedzy potocznej, tutaj się absolutnie nie aplikują i to jest w ogóle jedno z najtrudniejszych zagadnień, jeśli chodzi o ocenę wiarygodności, jest jednym z najtrudniejszych zagadnień. Pamiętać musimy też o tym, że tak naprawdę we wszystkim, no tak jak w ocenie tego, jaki jest człowiek, najważniejsze jest to, co on naprawdę robi, a nie to, co o sobie mówi, tak w ocenie tego, czy to jest wiarygodne, najważniejsze są to również fakty, a nie tylko to, co zostało powiedziane, więc to też musi być brane pod uwagę.
A co jest trudniejsze, ta ocena wiarygodności czyichś zeznań, czy na przykład ustalanie motywacji osoby?
Jedno i drugie jest bardzo trudne. Jakby wnikanie w świat wewnętrzny człowieka jest w ogóle bardzo trudną rzeczą i psychologia nie ma takich miar jak centymetr, żeby zmierzyć coś komuś w głowie i powiedzieć, ma tego tyle, czyli miał taką motywację na 7 centymetrów. Więc jakby musimy dociekać tego na podstawie takiej bardzo głębokiej analizy i mogę powiedzieć, że każda z tych sytuacji wymaga rzeczywiście poświęcenia temu odpowiedniej ilości czasu, zadania dużej ilości pytań, przeanalizowania dużej ilości materiału i nie może być robiona pobieżnie i powierzchownie, bo w kwestii ustalania motywacji bądź też wiarygodności wszelkiego rodzaju taka pobieżność i powierzchowność może być rzeczywiście bardzo mocno krzywdząca, nieprawdziwa i prowadząca do nieprawidłowych wniosków, a to ma istotne skutki, tak?
Czy jest potrzebna współpraca tej osoby badanej, taka jakaś interakcja z nią, czy niekoniecznie?
Oczywiście, że jest potrzebna, to znaczy nie rozdzielając na dzieci i dorosłych, można powiedzieć tak, że podstawą dobrego badania psychologicznego każdego jest nawiązanie dobrego kontaktu. Diagnoza jest o tyle trudna, że to nie jest kontakt terapeutyczny. W kontakcie terapeutycznym możemy sobie pozwolić na większą serdeczność, bliskość, nie w sensie fizycznym oczywiście, ale takim emocjonalnym. Natomiast w kontakcie diagnostycznym musimy zbudować relacje zaufania, jednocześnie zachowując dystans, który nam pozwala na taką obiektywizację swojego stanowiska. Krótko mówiąc, nie możemy za bardzo polubić tego człowieka i poczuć się za bardzo z nim związani, ponieważ to nam będzie bardzo mocno utrudniało potem obiektywną ocenę sytuacji.
Będzie psycholog mógł być w sytuacjach takich wątpliwych na plus, tak?
Będzie mógł być w takich sytuacjach wątpliwych na plus i to jest, wydaje się być fajne, natomiast w stosunku do tych, których nie polubił, będzie na minus, więc to będzie wtedy niefajne, więc jakby nie, w ogóle nie nieprofesjonalne bardzo, więc ten kontakt musi być kontaktem z zachowaniem dystansu, ale oczywiście musimy zbudować dobrą relację. Musimy zbudować taką relację, która jest oparta na zaufaniu, czyli na tym, że psycholog nie jest sędzią, to po pierwsze, czyli niczego nie ocenia tak naprawdę w sensie moralnym. On po prostu postara się poznać tego człowieka, zrozumieć jego funkcjonowanie, opisać to funkcjonowanie. Decyzje natomiast w sprawach, nie wiem, wszelkich należą wyłącznie do sądu jako najwyższego biegłego, w związku z powyższym tutaj w tym sensie psycholog nie jest osobą decydującą. Oczywiście osoby, które były zaangażowane w procedury rodzinne, to zaraz powiedzą, że sędziowie w prawie 100% kierują się opiniami biegłych psychologów, no bo rzeczywiście pewnie tak jest, że w dużym stopniu są one brane pod uwagę, ale musimy pamiętać o tym, że one mogą być też odrzucone przez sąd. Sąd nie musi takiej opinii przyjąć, jeżeli uzna, że z jakiegoś powodu jest ona nierzetelna. Także trzeba zachować dystans, ale jednocześnie trzeba zbudować relację opartą na zaufaniu, a zatem zwykle nie zaczynamy od razu z dużego kalibra pytań, tylko jednak budujemy atmosferę taką, że no, zapytamy o samopoczucie, pytamy o to, dzieci zawsze pytałam o to, czy jadły śniadanko, no pamiętam trzeba, że nie badamy głodnych ludzi, tak, ani niewyspanych, ani pod wpływem alkoholu pozostających, różne rzeczy to trzeba brać pod uwagę. Także zaczynamy od takich pytań, które mają stworzyć taką sytuację, która będzie bardziej bezpieczna dla tej osoby, ale oczywiście nie możemy z tym przesadzać, bo to nie terapia, to nie pomoc psychologiczna, to diagnoza. Diagnoza ma swoje formalne wymagania, takie jednak zachowania dużego obiektywizmu.
Czasami my słyszymy też, że taką opinię się powtarza, że ktoś inny wykonuje. To się często zdarza?
Nie często, ale się zdarza i zdarza się w kilku sytuacjach. Znaczy po pierwsze zdarzyć się może w takiej sytuacji, w której strony opinię podważają i załączają do sądu jakąś dodatkową dokumentację albo w ogóle jakiś sprzeciw przeciwko tej opinii i sąd dochodzi do wniosku, że rzeczywiście trzeba ją powtórzyć. Dzieje się też w takiej sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś bardzo nowe okoliczności, no bo czasem jest tak, że a od momentu wydania opinii do momentu rozprawy sądowej mija powiedzmy kilka miesięcy i ta opinia się całkowicie dewaluuje, nie z powodu samego upływu czasu, chociaż to też jest taki czynnik, który jest istotny i tę dynamikę zmiany też trzeba tu brać pod uwagę, ale z powodu zdarzeń, które będą miały miejsce w tych kilku miesiącach. No i wówczas sąd, uznając, że sytuacja na tyle uległa zmianie, że ta opinia wcześniejsza nie może być już uznana, może skierować do ponownego opiniowania. Tego się nie robi często, dlatego że to jest bardzo trudne dla osób, które są poddawane takim badaniom i nie można nadużywać tego ponownego opiniowania. Z mojej praktyki wynika, że najczęściej taka ponowna opinia pojawiała się wtedy, kiedy strony zaskarżały wcześniejszą opinię bardzo istotnie, w związku z powyższym sąd wtedy sięgał po kolejną, potem się robi tak zwaną konfrontację biegłych, czyli wzywa się oba zespoły, jeśli opinie są różne od siebie, czasem się tak może zdarzyć, w związku z powyższym no to są już bardziej takie skomplikowane proceduralnie sprawy.
To jest chyba bardzo obciążające, prawda, pracować w ten sposób. Ja zastanawiam się, jak psycholog potrafi się wyłączyć, nie nabrać takiego osobistego stosunku właśnie, o którym już Pani wspomniała wcześniej, do wykonywanych tych zadań, tych czynności.
To jest rzecz, z którą trzeba nauczyć się żyć, w sensie jakoś ją zintegrować, tak powiem, wewnętrznie, bo rzeczywiście ja pamiętam początki mojej pracy jako biegłego, no to w zasadzie ci ludzie mi ciągle towarzyszyli, nie mogłam spać, nie mogłam jeść, ciągle o nich myślałam, także zanim, że tak powiem, nabrałam pewnej, tak zbudowałam pewną skorupę, która mi pozwoliła normalnie funkcjonować, a jednocześnie wykonywać tę pracę, to minęło trochę czasu. Ale tak czy siak to jest praca bardzo obciążająca, dlatego że po pierwsze, dlatego że to jest kontakt z ludźmi znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, kontakt z traumami, z przemocą, jeśli tego typu sprawy trafiają, one bywają naprawdę bardzo brutalne czasami i na dodatek jeszcze z taką świadomością, że ta krzywda się zadziała i właściwie tego się nie da już cofnąć, w związku z powyższym pewne konsekwencje tej krzywdy już będą towarzyszyły, szczególnie jak to są dzieci, to jest takie bardzo dotkliwe i chyba do tego to tak do końca nie można się przyzwyczaić, bo jak ja sobie przypominam te sprawy, to opiniowanie, to ja cały czas pamiętam niektóre sprawy, pamiętam wygląd dzieci, pamiętam w którym pokoju to robiłam, tak? Pamiętam te rozmowy, więc one jakby zapadają gdzieś bardzo głęboko. One są też obciążające bardzo w takim sensie moralnym, dlatego że nie ma takiego warsztatu psychologicznego, który pozwoliłby ze stuprocentową pewnością coś stwierdzić. To jest zawsze jednak pewne domniemanie, to jest pewne wyobrażanie, znaczy zebranie materiału, wyciągnięcie wniosków. Jest ryzyko, że się pomyliłam. W związku z powyższym te sprawy są rzeczywiście też takie bardzo moralne, obciążające. No i tutaj trzeba też nauczyć się z tym żyć, że każda praca to jest zadanie, które wliczone są błędy.
A co daje satysfakcję?
W pracy biegłego, takiej diagnostycznej, no właśnie wielokrotnie takie rozmowy toczyliśmy na różnych spotkaniach biegłych z całej Polski, jak się odbywały takowe. To toczyliśmy takie rozmowy, że właściwie nic nie daje satysfakcji. Psychoterapia daje satysfakcję, pomaganie człowiekowi, ten człowiek jest wdzięczny, zmienia się jego życie, coś się stabilizuje i to jest świetne. Natomiast tutaj w zasadzie takiej satysfakcji nie ma. No, satysfakcję można mieć, jak się ma poczucie, że się to badanie naprawdę dobrze zrobiło i napisało fajną opinię. Jak się potem czasem człowiek przekonuje, że to, co zrobił w tym momencie, było dla tej osoby wartościowe. Ja miałam taką sytuację parokrotnie, ale o jednej to chcę powiedzieć, bo ona była rzeczywiście niezwykła. Otóż 2 lata po badaniu przyjechała do mnie kobieta, przywiozła mi storczyk piękny z podziękowaniami i powiedziała, że to badanie zmieniło jej życie. Dlatego, że odbyłyśmy dosyć długą rozmowę, w czasie której najwyraźniej padły takie słowa z mojej strony, które jej pozwoliły zastanowić się nad tym, co ma robić w swoim życiu dalej. No i ona przyjechała wyrazić swoją wdzięczność i powiedziała, że to ona mi tak strasznie za to dziękuje i że to było takie cudowne i że ona na początku była taka trochę nawet zła, że jej powiedziałam różne rzeczy, ale potem się okazało, że dobro z tego wyniknęło. Ale to są niezwykle rzadkie sytuacje w tego typu pracy, żeby coś takiego się działo, więc to jest taki niewdzięczny trochę kawałek chleba, którym trzeba nauczyć się jak najlepiej funkcjonować, jak najlepiej go wykonywać, wiedząc, że kosztem będzie takie trochę emocjonalne funkcjonowanie samego
psychologa. Czyli też nie każdy psycholog może być biegły.
Nie, moim zdaniem nie. To naprawdę trzeba mieć odporność. Do bycia biegłym, na przykład w sprawach rodzinnych, trzeba mieć wiedzę z tak wielu obszarów, że to naprawdę jest bardzo wymagające. I psychologia rozwojowa, i psychologia kliniczna, i psychopatologia, i psychologia systemów rodzinnych, tak? I różne jakby wiedza z psychologii społecznej jest potrzebna. Jakby ogrom rzeczy tutaj trzeba mieścić w sobie, żeby taką pracę wykonywać. Ale myślę, że też z perspektywy odporności takiej osobistej różnimy się od siebie, wiadomo. I bywały osoby w historii mojego życia zawodowego takie, które przychodziły do tej pracy i po prostu odchodziły, dlatego że nie dawały rady, że emocjonalnie nie były w stanie dźwigać tego ciężaru. Także jednak po pierwsze trzeba być dojrzałym. To jest w ogóle bardzo ważny wymóg, dlatego ja ciągle czekam na zmianę ustawy o biegłych, że wreszcie będzie tam zapisane, że trzeba mieć ukończone 30 lat, a nie 25, bo te 5 lat tak naprawdę robi różnicę, nawet 35 bym wpisała, bo to naprawdę wymaga dużej dojrzałości i takiej dużej integracji wewnętrznej. Nie tylko wiedzy takiej, że tak powiem, stricte zimnej, a jak to ładnie mówi pan profesor Paluchowski, trzeba umieć łączyć wiedzę zimną z wiedzą gorącą, tak? Czyli z właśnie doświadczeniem klinicznym, życiowym, zawodowym, tak, absolutnie jak najbardziej.
Profesor doktor habilitowana Magdalena Błażek, psycholog, psychoterapeuta, kierownik Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletnia biegła sądowa w dziedzinie psychologii. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Z Państwem również się żegnam. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.